Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Biblijne podstawy rekolekcji i dni skupienia. Ponad pół roku temu mówiłem o pobożnej praktyce czytania i rozważania Słowa Bożego za pomocą różnych metod. Podkreślałem zarazem, że objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i tradycji ojców Kościoła jest źródłem i fundamentem naszej wiary. Cokolwiek więc chcemy powiedzieć o naszej wierze w sposób zasadniczy i prawdziwy, powinniśmy najpierw sięgnąć do tego, co na dany temat mówi Bóg w swoim Słowie. Tymczasem nierzadko jest tak, że ktoś, nie wyłączając duchownych, zabierających głos na ambonie czy przed mikrofonem albo kamerą, w sposób bardzo pewny siebie wypowiada taki czy inny pogląd na temat wiary i duchowości, ale ani jednym słowem nie zająknie się na temat samego źródła, jakim jest Pismo Święte. A przecież już Sobór Watykański II jasno wyraził się w tej kwestii, stwierdzając, iż teologia święta opiera się jako na trwałym fundamencie napisanym Słowie Bożym łącznie z tradycją świętą, dlatego studium Pisma Świętego ma być jakby duszą świętej teologii. Nie inaczej uważa papież Benedykt XVI, który w posynodalnej adhortacji o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła pod tytułem Verbum Domini z 2010 roku stwierdza, że niezwykle ważne jest odpowiednie wychowywanie i formowanie ludu Bożego, by podchodził do świętych pism w powiązaniu z żywą tradycją Kościoła, uznając je za Słowo Boże. Kształtowanie takiego podejścia u wiernych jest bardzo ważne z punktu widzenia życia duchowego. To wprowadzenie, jakie tutaj uczyniłem, odnośnie do konieczności czerpania ze źródła, jakim jest Słowo Boże, potrzebne jest nam po to, aby uzasadnić, iż omawiana tu praktyka rekolekcji i dni skupienia ma głębokie podstawy biblijne. Prototypem rekolekcji i dni skupienia we współczesnym rozumieniu są bowiem praktyki pobożne, jakie uprawiali patriarchowie i prorocy Starego Testamentu, jak również sam Pan Jezus. Za pierwszą ze starotestamentalnych figur szeroko rozumianych rekolekcji można uznać wyjście Abrahama z rodzinnych stron w nieznane, aby tam doświadczyć działania Boga. Patriarcha, posłuszny wezwaniu Bożemu, jakie usłyszał w swym sercu, porzucił dotychczasowy styl życia i poddał się prowadzeniu Boga, ufny w obietnicę, jaką otrzymał. Rekolekcje mają przecież coś z takiego porzucenia dotychczasowego sposobu życia i rozpoczęcie nowego. Rekolekcje są swoistym wyjściem ku ziemi obiecanej. Ideę rekolekcji oddaje też duchowe itinerarium Mojżesza, który chroniąc się przed zemstą Faraona w kraju Madianitów, często przebywał na pustkowiu, zajmując się wypasaniem owiec swojego teścia Jetry. Te okoliczności sprzyjały doświadczeniu obecności Boga, który objawił mu się w płonącym krzewie i pozwolił mu poznać swoje imię Jestem. Potem Mojżesz, który znał Boga niejako po imieniu, wielokrotnie rozmawiał z Nim twarzą w twarz, zwłaszcza podczas wyjścia z Egiptu i wędrówki przez pustynię, czyli w czasie tak zwanego Egzodusu. Prawzorem współczesnych rekolekcji i dni skupienia jest częste wychodzenie Mojżesza w omawianym tu okresie poza obóz do namiotu spotkania, aby tam mówić z Bogiem o trudach i niebezpieczeństwach wędrowania do ziemi obiecanej. Natomiast szczegółowo opisany w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa przebieg zawarcia przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem na Synaju uważany jest za teologiczny model współczesnych rekolekcji i dni skupienia, o czym szerzej będę mówił w jednej z najbliższych audycji. Figurą rekolekcji i dni skupienia jest również duchowe doświadczenie proroka Eliasza. W jego burzliwej historii życia na uwagę zasługuje opisany w pierwszej Księdze Królewskiej dramatyczny epizod, jaki miał miejsce na pustyni, gdzie prorok schronił się przed zemstą przewrotnej królowej Jezebel po tym, jak ośmieszył, a następnie skazał na śmierć kilkuset fałszywych proroków Baala i Aszery, których królowa Jezebel utrzymywała. Znużony więc wędrówką przez pustynię i wyczerpany, jak sądził, bezowocnym trudem o to, aby naród wybrany uznał wreszcie w Jahwe jedynego swego Boga, prorok Eliasz kładzie się w cieniu uschniętego drzewa i zasypia z nadzieją, że już się nie obudzi. Tymczasem dwukrotnie został pokrzepiony przez anioła chlebem i wodą. Następnie mocą tego pokarmu szedł bez przerwy przez 40 dni i nocy, aż dotarł do góry Choreb, czyli do Synaju, gdzie kiedyś zostało zawarte wspomniane przymierze będące u podstaw tożsamości narodu wybranego. Tam, na Chorebie, w ciszy i samotności doświadczył bliskości Boga w szmerze łagodnego powiewu. Całe to wydarzenie składa się z trzech zasadniczych elementów, typowych dla przeżycia rekolekcyjnego. Jest to 40-dniowa, wyczerpująca wędrówka przez pustynię do góry Choreb, będąca symbolem ludzkiej egzystencji. Drugim elementem jest doświadczenie bliskości Boga, spotkanie z Nim i rozmowa, której przedmiotem jest historia zbawienia. Trzecim wreszcie elementem jest przyjęcie pod wpływem tych przeżyć przez Eliasza na nowo zleconej mu misji proroka. Te elementy można typicznie odnaleźć w każdych rekolekcjach, które są pochyleniem się nad swoim życiem, spotkaniem z Bogiem i umocnieniem się w swoim powołaniu. Prawzorem rekolekcji i praktyki Dni Skupienia jest styl życia świętego Jana Chrzciciela, który przygotowując się do misji bezpośredniego zwiastuna nadejścia Mesjasza, całą swoją młodość spędził na pustyni, gdzie podejmował surową pokutę i modlitwę. W jakimś sensie ten okres życia pustelniczego przygotował go do męczeńskiej śmierci w obronie ustanowionych przez Boga zasad życia moralnego odnośnie do nierozerwalności małżeństwa. Najbardziej jednak zobowiązującym dla wierzących jest przykład samego Jezusa Chrystusa. Ewangelie wielokrotnie przypominają bowiem, że zanim rozpoczął on publiczną działalność, przez około 40 lat przebywał w zaciszu domu z nazaretańskiego w towarzystwie Maryi i Józefa. Jego zaś 40-dniowy czas postu i modlitwy na pustyni, bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie publicznej działalności, jednoznacznie kojarzony jest z chrześcijańską praktyką rekolekcji i dni skupienia. Wtedy, jak wiemy z Pisma Świętego, nasz Zbawiciel doświadczał potrójnego kuszenia, które, choć było bardzo nieprzyjemną próbą, jednak posłużyło przede wszystkim do jasnego samookreślenia się co do jego misji mesjańskiej. Podobnie rekolekcje, mają być nie tylko czasem umartwienia i pokuty czy walki duchowej ze złym duchem oraz szczególnie intensywnej modlitwy prowadzącej do zjednoczenia z Bogiem, ale mają być przede wszystkim odkryciem nowych wymiarów i potwierdzeniem swojego chrześcijańskiego powołania. Znamienną jest postawa apostołów, którzy po wniebowstąpieniu Chrystusa, wierni Jego poleceniu, aby nie opuszczali Jerozolimy, lecz oczekiwali na zesłanie Ducha Pocieszyciela, razem z Maryją spędzili 10 dni w Wieczerniku na jednomyślnej i wytrwałej modlitwie. W czasie tych rekolekcji zamkniętych, jak można by je nazwać, w dosłownym niemal znaczeniu, bezpośrednio przygotowywali się do odważnego głoszenia kerygmatu o zmartwychwstaniu Chrystusa i pójścia w świat z misją ewangelizacyjną. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, podczas tych rekolekcji z inicjatywy świętego Piotra dokonano uzupełniającego wyboru świętego Macieja na apostoła w miejsce Judasza. Dla ukazania, że bardzo ceniona przez Kościół Święty pobożna praktyka rekolekcji i dni skupienia ma swoją genezę w Piśmie Świętym, przytoczyliśmy tu jedynie wybrane postaci i zdarzenia. Na kartach Biblii znajduje się wiele podobnych faktów czasowego odejścia różnych ludzi od ich codziennych obowiązków po to, aby wyłącznie skupić się na tajemnicy Boga i doświadczać Jego bliskości. Tak czynił przede wszystkim sam Jezus Chrystus, który często całe noce spędzał na samotności i modlitwie. Podobnie święty Paweł, apostoł, po swoim nawróceniu u bram Damaszku odbył swoiste trzydniowe rekolekcje, poszcząc i modląc się do czasu, kiedy Ananiasz z polecenia Pana przyszedł i włożył na niego swe ręce. Wówczas Szaweł, przejrzawszy na oczy, został napełniony Duchem Świętym i przyjął chrzest. Stał się wybranym naczyniem przez Boga dla pełnienia szczególnej misji. Być może sam apostoł, bazując na tym swoim doświadczeniu ćwiczeń pobożnych u początku nawrócenia, usilnie polecał je Tymoteuszowi, późniejszemu biskupowi Efezu, pisząc, aby ćwiczył się w pobożności. Jak więc widać, rekolekcje i praktyki pobożne, znane jako dni skupienia, mają swoją biblijną genezę. Nie ma jednak podstaw do stwierdzenia, iż są one nakazanym przez Pismo Święte chrześcijańskim obowiązkiem. Wprawdzie Chrystus Pan polecił swoim uczniom: idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie, ale nie oznacza to wprost biblijnego obowiązku odprawienia rekolekcji czy dni skupienia. To prawo kościelne, doceniając ich walor duchowy, w pewnych przypadkach usilnie poleca tę praktykę, a nawet ją nakazuje. Niezależnie od tego, odprawianie rekolekcji i dni skupienia powinno być raczej potrzebą serca skierowanego ku Bogu i w tym sensie przejawem wiary, a zarazem cennym narzędziem duchowego rozwoju.